Plus znaczy więcej.
I raz jeszcze zaglądamy na Wyspę Wielkanocną. Dzisiaj tam właśnie spędzamy Wielkanoc. Ze mną pani Aneta Marek, przewodnik, doktor geografii, nauczyciel akademicki i pilot wycieczek, ale przede wszystkim pani Aneta miała okazję z przyjaciółmi i z mężem być na tej wyspie. Rozmawiałyśmy trochę, pani Aneto, o tych posągach niezwykłych, o zabytkach i świętości dla mieszkańców wyspy. Chciałabym teraz zapytać o samą wyspę, o to, czy ona jest malownicza, czy ona jest właśnie taką perełką. Jak wygląda? No, wiadomo, że to jest wyspa wulkaniczna, więc dużo skał pewnie.
Tak. Przede wszystkim jest to wyspa wulkaniczna, ale w krajobrazie też widoczne są właśnie stożki. Samo wybrzeże jest kamieniste, natomiast tylko w zasadzie dwa miejsca nadają się na wypoczynek. Tak?
To do plażowania.
Do plażowania,
tak?
Dokładnie tak. To są plaże Owahe i Anakena. Te plaże są odwiedzane przez turystów, ale też oczywiście przez mieszkańców. Plaże są typowo piaszczyste, więc można i zażyć kąpieli słonecznych, prawda, i troszeczkę popływać. Ludność uprawia tam głównie surfing.
A można to porównać geograficznie do jakichś tutaj krajów, na przykład śródziemnomorskich, ten piasek, czy do Bałtyku? Czy tak niezwykły nie jest?
Nie, tak niezwykły nie jest. Zwykły piaseczek.
Taki żwirowy troszeczkę, czy grubszy, grubszą ma strukturę niż...
Właśnie nie. Taki, powiedzmy, jak mniej więcej jak u nas. Taki piaseczek kwarcowy.
Czyli plażować się, odpoczywać na wybrzeżu się da, tak?
Oczywiście.
Można, spokojnie.
Można, oczywiście.
Temperatura to właściwie banalne pytanie, ale zdecydowanie przyjaźniejsza niż w Bałtyku, tak?
Poniekąd tak, no ale chodzi też o temperaturę powietrza, prawda? Bo jest luty, u nas jest stroga zima, z reguły, a tam z kolei no, temperatury sięgają czasem 20 kilku stopni.
W lutym.
W lutym. Mhm.
A państwo byli w jakim miesiącu?
Właśnie
w lutym, tak?
Tak.
Miała pani okazję kąpać się w morzu, w oceanie?
Tak, mieliśmy okazję kąpać się właśnie w oceanie.
I jakie wrażenie?
No, dosyć ciężko z uwagi na to, że właśnie fale są dosyć olbrzymie, no i trzeba mieć doświadczenie w tego rodzaju właśnie kąpielach.
Bo to jest zupełnie inne uczucie, jak się kąpie w oceanie, a w morzu, prawda? Właśnie ze względu na te fale.
No, tak, tak,
to
tak.
Jest rzeczywiście ogrom żywiołu tutaj daje się we znaki.
Chwila nieuwagi i fala zabiera, prawda, czasami od razu o 5-10 metrów w głąb, także trzeba tutaj naprawdę mieć siłę, no i mówię, doświadczenie, żeby gdzieś tam nie odpłynąć za daleko.
A jak sobie surfujący radzą w takim razie, no to jest wyzwanie.
To jest wyzwanie i podejrzewam też, że dla osób, które mają też jakieś takie doświadczenie.
A są szkółki surfingu? Nie zauważyłam.
Nie
pani,
zauważyłam.
Tak? Pani Aneto, jaka kuchnia panuje na wyspie wielkanocnej?
Wszystko opiera się o owoce morza, ale nie tylko. Także najróżniejsze właśnie ryby oraz inne cuda, tak, właśnie z morza można skosztować. Natomiast również w kuchni wykorzystywane są miejscowe warzywa, miejscowe owoce.
Czytałam też, że ziemniaki były popularne swojego czasu na Wyspie Wielkanocnej. Nie wiem jak teraz, czy coś się serwuje z dań to ziemniaczanych.
Ziemniaki to z pewnością były przywiezione przez późniejsze ekspedycje, jak podobnie jak i inne rośliny, podobnie jak i zwierzęta. Natomiast w tej chwili to oczywiście wykorzystywane są miejscowe, tak? Czyli to owoce miejscowe, które tam właśnie rosną, ewentualnie są przewożone artykuły najróżniejsze z kontynentu. Ale oczywiście z ziemniakami też się można spotkać.
Mieszkańcy, jak już powiedziałyśmy wcześniej, żyją z turystyki, ale czy żyją też z upraw? Bo nie wiem, co można jeszcze robić na takiej wyspie.
Przede wszystkim na wyspie funkcjonuje hodowla, a więc w oparciu o owce, konie i bydło. Natomiast nie obserwuje się właśnie tutaj rolnictwa, upraw najróżniejszych, tak jak ma to miejsce powiedzmy gdzieś w Ameryce Południowej, tego rodzaju upraw nie ma.
Pani Aneto, z takich ciekawostek, o których być może nieczęsto przeczytamy w jakichś takich podstawowych źródłach, są informacje o jaskiniach na Wyspie Wielkanocnej. Jest w tym wmieszany jakoś wątek Polski.
Tak, tak. Mianowicie kilka lat temu speleolodzy z Polski dokonali inwentaryzacji jaskiń. Tych jaskiń na wyspie no, jest kilka tysięcy. w przeszłości te jaskinie były wykorzystywane na przykład jako miejsce schronienia tubylców przed właśnie najazdem obcych z kontynentu. Często też te jaskinie były wykorzystywane jako miejsce, gdzie gromadzono najróżniejsze artefakty, gdzie gromadzono artykuły i spożywcze, gdzie gromadzono na przykład jakieś lokalne rzeźby, lokalne wyroby, właśnie tutaj związane też z folklorem. Dla większości mieszkańców te jaskinie były takim miejscem też posiadającym wątek tajemniczy. I o istnieniu danej jaskini bardzo często wiedział na przykład tylko najstarszy z rodu. I były te informacje przekazywane potem właśnie w kolejności, tak, na najstarszego syna, potem wnuka i tak dalej, właśnie w tejże kolejności. Natomiast bardzo dużo osób z rodziny, z danego na przykład klanu, zupełnie o tym, gdzie dana jaskinia się znajduje, zupełnie o tym nie wiedziano.
Czyli jaskinia troszeczkę jak taka piramida faraona, tak?
Gdzie coś
można
w tym
było
stylu
chować precjoza, tak? Danej rodziny, czy też chować szczątki, tak?
Też.
Mhm. A zdarzyło się Państwu wejść do jakiejś takiej jaskini, czy to jest zupełnie niemożliwe, żeby
to znaczy
odwiedzić?
Nie, tutaj się nie zajmowaliśmy tego rodzaju działalnością i też nie kusiliśmy losu, tak? Natomiast właśnie o tych jaskiniach wiemy, dlatego że badacze, którzy docierali na wyspę w XX wieku, jak chociażby słynny Thor Heyerdahl, który napisał książkę Ahu Ahu i tutaj polecam, jak wiele jeszcze innych książek o Wyspie Wielkanocnej, tutaj właśnie można te wątki o jaskiniach doczytać.
A jeżeli chodzi o rękodzieła, o różnego rodzaju pamiątki, o takie wyroby, które są wyrobami lokalnymi, które się robi jako pamiątki, ale nie tylko, czy to jest, ten aspekt jest ciekawy na wyspie?
Jak najbardziej, dlatego że będąc na wyspie, no każdy liczy na to, że przywiezie chociażby małą rzeźbę Moai, prawda? No my też oczywiście taką rzeźbę przywieźliśmy. Oprócz tego, tak, oprócz słynnych rzeźb Moai, do tych wyrobów lokalnych, do tego rękodzieła, tak, należy zaliczyć najróżniejsze inne, wykonane chociażby z piór, czy z koralowców, czy właśnie z różnych minerałów, bo przecież na wyspie takowe też występują.
Czyli ta biżuteria jest ciekawa, ona jest inna, tak,
ona jest
niż
inna.
Ta, którą możemy tutaj w Europie, czy choćby w Ameryce kupić.
Zdecydowanie,
tak?
No właśnie nawiązuje tutaj do Polinezji, tutaj do tych krajów właśnie Oceanii, Polinezji.
A jakie kolory dominują?
Jeżeli chodzi na przykład o biżuterię, to w zależności z czego ona jest wykonana, tak? Czasami są to właśnie czarne, w kolorach czarnym. Jeżeli chodzi o wyroby drewniane, no to wiadomo, najróżniejsze tutaj naszyjniki wykonane właśnie też z miejscowych, powiedzmy, z miejscowego drewna. No i jeżeli chodzi właśnie o inne lokalne, to głównie jednak dominuje drewno.
Wcześniej mówiła Pani, że mieszkańcy ubierają się zupełnie zwyczajnie jak Europejczycy czy Amerykanie, ale są święta, kiedy ubierają stroje ludowe, tak?
Można to tak określić, strój ludowy.
No, tak, jak taki strój ludowy wygląda?
Generalnie kobiety, to co jest charakterystyczne właśnie w krajach Oceanii, noszą spódniczki składają uszyte jakby z takich piór i górna część, czyli tutaj staniczek również, myślę, że jest to ciekawe właśnie z uwagi na to, że w tamtej części oczywiście można to spotkać, ale poza Polinezją to już niekoniecznie.
Czyli to są skąpe stroje, tak?
Bardzo.
A mężczyźni? Jak się ubierają?
Mężczyźni poza jakąś przepaską w pasie, zakrywającą pewne części ciała również.
Mm-hmm. I są jakieś tańce, jakieś zwyczaje świąteczne, które...
Tak, oni mają swoje właśnie tańce, najróżniejsze opowieści, tak, legendy, wykorzystywanie właśnie najróżniejszych też akcesoriów w celu pokazania, prawda, jak można się dobrze bawić, jak można w jakiś sposób można coś przekazać. Także tutaj też przy okazji właśnie te lokalne jakby swoje wyroby promują.
Pani Anetto, czy to jest taka wyspa, która jest na jedne odwiedziny, czy raczej jak się opuszcza Wyspę Wielkanocną, to ma się ochotę wrócić raz jeszcze?
Myślę, że to zależy od danego człowieka. Dlatego, że wyspa jest tak piękna, tak specyficzna, tak tajemnicza. Fakt, że te rzeczy się nie zmienią. Co najwyżej tylko jakieś inne konkurencje podczas festiwalu Tapati. Natomiast myślę, że właśnie ten urok wyspy sprawia, że można tam jeszcze pojechać po raz drugi.
Miałaby pani ochotę?
Oczywiście.
Może się zdarzy taka.
Może się zdarzy. Ale z drugiej strony na świecie jest też tyle miejsc, które warto byłoby zobaczyć, więc tak jak powiedziałam, to za wszystko zależy, prawda, od tego, jaki kierunek wybierzemy, jakimi finansami dysponujemy, bo niestety to akurat nie jest tania impreza.
No tak, miała pani szczęście i okazję, żeby na Wyspie Wielkanocnej być, ale tak naprawdę specjalizuje się pani w przewodnictwie po Pradze.
Też, tak? Nie tylko.
Po Czechach i po
nie
Pradze.
Nie tylko. Jestem przewodnikiem górskim na obszar Sudety. Jestem przewodnikiem terenowym w zdecydowanej większej części województwa pomorskiego. Następnie pilotem wycieczek i przewodnikiem właśnie po Pradze.
Czy to pani ulubione miejsce, miasto w Europie, Praga?
Zdecydowanie numer jeden.
Tak? Mimo, że bywa tam pani bardzo często.
Tak.
A dlaczego? Co jest takiego niezwykłego w Pradze? Oprócz tego, że no to piękne miasto rzeczywiście.
Praga ma swoją magię. Mhm. Praga ma cudowne zabytki, które sięgają czasów średniowiecza, X-XI wieku. Praga ma też specyficzną kulturę, specyficzną kuchnię. No i ogólnie jest takim miastem, na pewno jeżeli ktoś z Państwa był, to widział tłumy najróżniejszych turystów z całego świata, a więc jest takim miastem naprawdę magicznym, przyciągającym wszystkich.
Można powiedzieć, że czuje się Pani jak w domu w Pradze? Czy to już jest ten etap, że zna Pani każdy kąt, każdą uliczkę?
Może nie każdy kamień na ulicy, ale powiedzmy spokojnie sobie radzę, jeżeli chodzi tutaj o tą starą część miasta. Nie ma kłopotu z nazewnictwem ulic, z lokalizacją pewnych części, pewnych atrakcji. Także tutaj, jeżeli chodzi o to właśnie o tą starówkę, o tą najstarszą część miasta, to jest ona dosyć dobrze mi znana.
Czyli mówi pani też pewnie dobrze po czesku?
No, staram się porozumiewać w języku czeskim.
I kiedy teraz następna wizyta w Pradze?
Pewnie w okresie 1 maja, na weekend majowy.
Ale już roboczo, tak? Jako
pewnie
przewodnik.
Pewnie tak.
Pani Aneto, dziękuję pani bardzo, że dzisiaj znalazła pani czas dla mnie i dla naszych słuchaczy i mogliśmy pojechać wspólnie wszyscy na niezwykłą wyspę, na Wyspę Wielkanocną. No, przynajmniej chociaż troszkę tego klimatu nam pani przybliżyła. Może któremuś z nas uda się takie marzenie kiedyś zrealizować. Bardzo dziękuję. Życzymy dobrych świąt, wszystkiego najlepszego z okazji naszego wielkiego święta Zmartwychwstania Pańskiego. Bardzo dziękuję pani Aneto i być może będzie jeszcze jakaś okazja na spotkanie i rozmowę po wizycie na jakiejś kolejnej niezwykłej wyspie.
Dziękuję serdecznie.
Iwona Damska, ja wyjątkowo zapraszam nie za tydzień, ale za 2 tygodnie. Za tydzień przecież kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII w Radiu Plus transmisję. Bardzo zachęcam do słuchania bezpośrednie, świeże informacje i relacje. Życzę jeszcze raz miłej niedzieli, dobrych świąt i słyszymy się już w maju.
Plus znaczy więcej.